Od Piasta do Miasta. 800 lat Opola. W każdy wtorek po 19 zapraszają Mariusz Piestrak i Marek Białokur. Partnerem audycji jest Miasto Opole.
Witamy Państwa serdecznie. Po przerwie przypominam, naszym gościem dzisiejszej audycji jest pan dr Mariusz Patelski, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Przed przerwą rozmawialiśmy o postaci generała Henri Leronda, który, jak dowiedzieliśmy się, był bardzo mocno związany z naszym miastem. A teraz po przerwie chcielibyśmy się zająć okresem powojennym, mam tu na myśli okres po II wojnie światowej. W rozmowie, którą toczyliśmy w międzyczasie, pan dr Mariusz Patelski wspomniał, że niedawno uczestniczył w konferencji naukowej w Warszawie, na której to konferencji miał okazję przedstawiać temat, zagadnienie związane z naszym regionem. Czego konkretnie dotyczyło pana wystąpienie?
Wystąpienie dotyczyło cenzury komunistycznej wobec Kościoła katolickiego i wydawnictw katolickich ze specjalnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego. Mhm. Temu tematowi właśnie poświęcony był mój referat i dotyczył tego specyficznego regionu, jakim jest Śląsk Opolski, który nie jest tożsamy, trzeba zaznaczyć od razu, z województwem opolskim.
Mhm. Wspominał pan też o jednej charakterystycznej postaci, która w tych dokumentach się przewija.
Jeżeli chodzi o pierwszy okres istnienia komunistycznej cenzury, lata 45-50, czy potem 50-56, to tutaj niewątpliwie taką najważniejszą postacią jest ksiądz biskup Kominek, wtedy oficjalnie administrator apostolski Śląska Opolskiego. Tutaj skierowany przez prymasa Chlonda, który organizował całą strukturę kościelną na Śląsku Opolskim, która została wyodrębniona z wcześniej istniejącego arcybiskupstwa wrocławskiego. Kiedyś to było jedno wielkie, aż po Katowice, prawda? Mhm. Najpierw pojawiło się biskupstwo katowickie już przed II wojną światową, a potem ten cały teren został podzielony na trzy biskupstwa. To jest właśnie Śląsko-Polski, Lubuskie i Wrocław, nie? Wrocławskie.
Panie doktorze, biskup Kominek, niezwykle kontrowersyjna postać, niekoniecznie w polskiej historii, natomiast choćby u naszych zachodnich sąsiadów traktowany był jako taki polski nacjonalista.
To zależy, jak na to popatrzeć, ale jest to jednocześnie ten biskup, który jest redaktorem listu Episkopatu Polskiego do Episkopatu Niemieckiego, mhm. który przeszedł do historii, tak, jako mhm. list, przepraszamy i prosimy o przebaczenie. Taka konkluzja z niego wynikała, czyli taki pionier pojednania polsko-niemieckiego.
Przypomnijmy, z roku 1965.
Tak, ale zanim to nastąpiło, rzeczywiście ksiądz biskup Kominek pełnił funkcję tutaj w Opolu, był administratorem apostolskim i znany jest głównie właśnie jako ten, który organizuje Kościół Polski na tym terenie, rzeczywiście Polski. Mhm. Stąd może ta kontrowersja.
Czyli, bo tak, z jednej strony, z tego, co powiedzmy wiemy z takiej powszechnej historii, z jednej strony nie godził się na parafię, czy osobne parafie tylko i wyłącznie dla repatriantów z Kresów, a z drugiej strony walczył z nabożeństwami w języku niemieckim czy śląskim.
To znaczy, czy walczył? No, po prostu wynik kolejnych konferencji był taki, że niestety Niemcy musieli opuścić ten teren. I to nie Polska o tym decydowała, nie polskie władze, ale Wielka Trójka. I w związku z czym rzeczywiście z tego terenu Niemcy zostali wysiedleni, tak jak Polacy zostali wysiedleni z dawnych Kresów Wschodnich. Odbył się swoisty transfer ludności, zwany też wypędzeniem, i na te tereny przybyli Polacy. W związku z czym właściwie msze w języku niemieckim już nie miały tutaj sensu. Druga rzecz, trzeba pamiętać o tym, że obok tej ludności śląskiej, która była w większości rzeczywiście katolicka, to ludność niemiecka tego terenu to przede wszystkim protestanci. I olbrzymia rzesza tych protestantów, nie tylko z terenu Górnego Śląska, ale także z Dolnego Śląska, opuściła w tym czasie tę ziemię i zmieniła się oprócz struktury narodowościowej, także struktura wyznaniowa tych terenów. Ten Śląsk, który był przez wieki protestancki w dużej mierze, stał się praktycznie w całości katolicki. Stąd konieczność zorganizowania organizacji kościelnej, katolickiej, aby zaspokoić potrzeby duszpasterskie tej ludności. To miało kolosalne znaczenie nie tylko dla kościoła, ale w ogóle dla państwa polskiego, ponieważ ludzie, którzy przybywali z odległych kresów, tutaj po prostu źle się czuli. Dopóki nie było proboszcza, nie było kościoła, to oni siedzieli na walizkach, czekali, aż z powrotem zostaną wypędzeni do swoich siebie gdzieś tam za Bugiem. Nie czuli się tutaj komfortowo. Kiedyś natomiast pojawiły się właśnie władze kościelne, pojawił się proboszcz, no to wtedy wiedzieli, że już tutaj zostaną. No ale jakby nie o tym, nie tego dotyczył mój referat. Mój referat mówił o takiej zupełnie innej działalności, innej twarzy księdza biskupa, mniej znanej, mianowicie działalności wydawniczej, bo okazuje się, że ksiądz biskup Kominek stworzył tutaj takie małe imperium wydawnicze na Śląsku Opolskim. Na czym to polegało? No przede wszystkim uruchomił katolicką drukarnię, jedną z 9 funkcjonujących w tym czasie na terenie całego kraju. Wydawnictwo Świętego Krzyża, księgarnię Świętego Krzyża, sieć księgarni, bo ich było 3 czy 4. Potem wydawnictwo Świętego Krzyża. Wydawnictwo, oczywiście głównym zadaniem było zaspokojenie znowu potrzeb duchowych, nie? Tutaj katolików, nie? Stąd wielki sukces to jest wydanie nowej edycji Drogi do Nieba i to olbrzymie wydanie jest, bo tych wydań jest kilka, ale w sumie w ciągu kilku zaledwie lat wydano 130 tysięcy egzemplarzy. No to jest kolosalna ilość, biorąc pod uwagę utrudnienia, jakie komuniści sprawiali i brak papieru w tym czasie. Ale tutaj jak gdyby nie tylko o to księdzu biskupowi szło, zresztą miał świetnego współpracownika w osobie księdza kanclerza Latuska, który tym już bezpośrednio zarządzał, a który też decydował o tym, czy współdecydował, aby to wydawnictwo także drukowało książki z zakresu historii, filozofii, także jakieś, oczywiście oprócz tych typowo religijnych książek. A więc to wydawnictwo odegrało bardzo dużą rolę w tym pierwszym okresie, kiedy tej polskiej książki, zwłaszcza tu na Śląsku, nie było, bo albo została zniszczona, albo została po prostu, nie było, bo tu nie było Polski, nie? Chociaż książka polska oczywiście tu wcześniej była.
Skoro o tym mówimy, panie doktorze, to jakbyśmy teraz powolutku i płynnie spróbowali przejść do tematu, który od kilku lat pana szczególnie interesuje. I wiemy, że pracuje pan też nad książką, która będzie poświęcona strukturom, działalności, kadrze Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w okresie od zakończenia II wojny światowej do połowy lat 70. Jakbyśmy teraz połączyli te dwa wątki, jak takie wydawnictwo, jak wydawnictwo Świętego Krzyża, działalność podejmowana przez biskupa Kominka, jak ona wyglądała w zderzeniu z tą machiną cenzury ówczesnej?
No właśnie, bo kiedy mówimy o systemie represji komunistycznej, to przychodzi nam przede wszystkim na myśl Urząd Bezpieczeństwa w tym czasie. A tymczasem było szereg innych jeszcze instytucji, powołanych choćby do kontroli kościoła. To była cenzura komunistyczna, ta właściwa nazwa to jest Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Katowicach, potem po powstaniu województwa opolskiego w Opolu. Oprócz tego oczywiście urzędy do spraw wyznań, które funkcjonowały przy Radach Narodowych, potem przy Urzędzie Wojewódzkim. I Kościół jest jak gdyby z trzech stron kontrolowany. Za wydawnictwa kościelne, czy szerzej katolickie, odpowiada cenzura. I ta cenzura stosuje różne tutaj represje. No przede wszystkim to są ingerencje, które wypaczają zupełnie czasami różne teksty wychodzące. Tu zapomniałem dodać, że ksiądz Kominek powołał wiadomości urzędowe administracji apostolskiej Śląska-Opolskiego. Ten najważniejszy biuletyn, nie, urzędowy, który wychodzi zresztą w każdej diecezji. Miał plany, aby powołać tygodnik katolicki tutaj. No niestety tego się nie udało przeprowadzić. I cenzura bardzo często ingerowała właśnie w wiadomości urzędowe. Były takie przypadki, że w jednym tylko numerze było do 30 ingerencji. Ściągało całe teksty. Jakie były powody? Najróżniejsze. Zresztą cenzorzy nie informowali, dlaczego jakaś ingerencja następuje, jakieś skreślenie. Po prostu mieli swoje dyrektywy i na przykład nie dopuszczali do tego, aby ukazywały się jakiekolwiek dokumenty papieskie. Bo wtedy zerwano konkordat i władze Polski Ludowej z papiestwem nie współpracowały. Nie dopuszczano takich też artykułów, gdzie stawiano zarzut religiaństwa. To jest taki ciekawy termin fachowy związany z cenzurą.
Co cenzorzy rozumieli pod tym terminem?
No nadmierne na przykład utożsamienie Polaków z katolicyzmem. Kiedy na przykład pisano, że cały naród stanął w obronie kościoła. No to cenzor wtedy wchodził i mówił, nie, proszę tutaj zmienić, napisać, że duża część narodu polskiego stanęła po stronie kościoła. Nie może być tak, że cały naród. Ale były też tutaj pewne ciekawostki związane ze specyfiką naszego regionu. Otóż o ile ten zarzut religiaństwa był powszechnie na terenie Polski centralnej stosowany z całymi rygorami, o tyle czasami władze warszawskie pozwalały tutaj na większą swobodę, bo uważały, że ludność ta, która nie jest jeszcze specjalnie z Polską związana, a która przecież przy kościele katolickim stała przez tyle wieków, no to trzeba jej wbijać do głowy, że właśnie dzięki temu, że byli katolikami, no to są dzisiaj Polakami i pozwalano na więcej w związku z tym. Ale to już dotyczyło lat 50. i takiego czasopisma, tygodnika Katolik, które tu wychodziło już dzisiaj chyba zupełnie zapomniane, to był tygodnik, który wychodził, został zorganizowany przez PAX. Ale trzeba dodać, że było to bardzo specyficzne pismo, bo w nim znaleźli schronienie ci wszyscy ludzie, którzy wcześniej byli przez komunistów prześladowani. No choćby Zbyszko Bednosz, który wyszedł z więzienia dopiero co. No i tutaj właśnie zaoferowano mu pracę. Z tym tygodnikiem Katolik związani byli tacy działacze Związku Polaków w Niemczech, którzy byli prześladowani później przez komunistów. Oczywiście były też takie teksty, których Kościół nie tolerował i protestował, zwłaszcza po 56 roku. To też już nowy biskup Job nakazał rozwiązać współpracę z Katolikiem. Zresztą wkrótce potem Katolik został przez komunistów zlikwidowany.
Panie doktorze, czy w tych pana badaniach widać te przemiany, które dokonywały się w okresie Polski Ludowej? Mam tutaj na myśli takie cezury jak rok 56, 68, 70. Te 30 lat, którymi się pan zajmuje, czy pozwalają na to, żeby pokazać, że działalność urzędu, który pan analizuje, również ewoluowała w zależności od tych przemian?
Powiem więcej, że właśnie dzięki materiałom cenzury czasami możemy się więcej dowiedzieć niż z oficjalnych jakichś artykułów zamieszczanych w prasie. Nie mówiąc tutaj jeszcze o Radiu Opole, ponieważ audycje radiowe wtedy były nagrywane na taśmie i dopiero wtedy puszczane.
Dziennikarz... wcześniej potrzebny był scenariusz.
Scenariusz, tak, nie było audycji na żywo. My dzisiaj możemy rozmawiać na żywo na antenie. Wtedy nie.
I rozmawiamy.
Wtedy cenzor musiał dostać do rąk scenariusz i potem sprawdzał jeszcze, czy ten scenariusz z jego uwagami jest co do joty wypełniony już potem, jak idzie audycja w eter. Więc szereg takich scenariuszy zachował się w archiwum cenzury, natomiast nie ma go w opolskiej rozgłośni, ponieważ te taśmy, gdzie nagrywano te audycje, były wielokrotnie używane. Był po prostu deficyt taśmy i kasowano te poprzednie. I dzisiaj naprawdę mało kto wie, jakie audycje były puszczane w latach 50. czy 60., a tym bardziej ludzie nie wiedzą, co z nich wycięto.
Ale a materiały tam, wojewódzkiego urzędu mają.
Mają, chociaż są mocno tutaj przetrzebione, trzeba powiedzieć, bo całe archiwum Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy nie zachowało się, natomiast sporo rzeczy jest z lat 50., 60. Paradoksalnie im bliżej naszych czasów tych materiałów jest coraz mniej. Widać, że te archiwa były skrupulatnie niszczone, zwłaszcza po roku 77, po tym jak cenzor z Krakowa uciekł do Szwecji i wywiózł dużą część materiałów cenzury. Wówczas władze centralne nakazały sprawdzić, co w tych archiwach jest, część odesłać do Głównego Urzędu w Warszawie, a część poniszczyć. Mhm.
Wracając do pytania Marka, możemy powiedzieć o przykładowo odwilży po okresie stalinowskim?
Tak, tak, oczywiście, zdecydowanie. Widzimy to zarówno, jeżeli chodzi o redakcję Trybuny Opolskiej, jak i Katolika. W przypadku Katolika ujawnił się w tym czasie w Opolu i na Opolszczyźnie Komitet Katolików Śląskich, głównie złożony z dawnych działaczy Związku Polaków w Niemczech, którzy domagali się utworzenia Związku Ślązaków na wzór Związku Kaszubskiego. Uważali bowiem, że nie należy Ślązaków na siłę przyciągać do Polski, polonizować ich, tylko tą Polskę pokazać im od dobrej strony, przyciągając im poprzez różne formy takiej działalności organizacyjnej. I ten swój program starali się właśnie popularyzować na łamach Katolika, a na to właśnie cenzura nie chciała wyrazić zgody, przy czym cenzura oczywiście sama nie działała, ona działała w myśl dyrektyw Głównego Urzędu, a Główny Urząd dostawał polecenia z Komitetu Centralnego, a na miejscu w Opolu jeszcze Komitet Wojewódzki czuwał, Wydział do Spraw Propagandy, na czele którego stała pani sekretarz, towarzysz sekretarz Ludwińska, która w tych bojach 56 roku, kiedy dochodzi do tarcia tej konserwy partyjnej z liberałami, jest właśnie uosobieniem tego betonu partyjnego. Ale potem to się zupełnie zmienia. Ona zostaje wyrzucona z Komitetu Wojewódzkiego, bo partia, jak to mówili, tnie po skrzydłach. Wyrzuca liberałów i wyrzuca beton. Zostaje to centrum, to bagno takie. I wtedy ona, jak to zwykle w PRL-u była, dostaje kopniak w górę, zostaje redaktorem naczelnym Radia Opole i zmienia poglądy o 180 stopni. Puszcza takie audycje, których wcześniej w ogóle nie puszczano w Radio Opole, między innymi słynną sztukę Na błękitnych łąkach, która jest krytyką właśnie czasów stalinowskich, a która zostaje wpuszczona bez, czy jakoś tak okrężnie, wyminięto jakoś cenzurę. W każdym razie bardzo nie podobała się ówczesnym działaczom partyjnym tutaj w Opolu.
Panie doktorze, jak jesteśmy przy tym wątku, kim był taki przeciętny cenzor? Kto mógł zostać cenzorem? Co to byli za ludzie?
Przede wszystkim do pracy w urzędzie nie można było pójść od tak z ulicy zgłoszenia. To trzeba było człowiekiem być poleconym. Musiał ktoś polecić, albo jakiś towarzysz partyjny, albo jakiś dziennikarz zaufany. Ci ludzie początkowo, specyfika opolska była taka, że każdorazowo naczelnik musiał znać biegle język niemiecki. Ze względu na warunki i to, że tutaj pojawiały się ulotki, prasa w języku niemieckim. Zwłaszcza w okresie powstania berlińskiego, tutaj wysyp nastąpił różnego typu materiałów propagandowych przerzucanych z Niemiec.
Przypomnijmy, jest to czerwiec 1953 roku.
Tak. Toczą się różnego typu potem sprawy przed Wojskowym Sądem Rejonowym o nielegalną propagandę, czy o wrogą propagandę, o rewizjonistyczną propagandę. I to jest najbardziej taka czarna karta w dziejach cenzury w ogóle w kraju, ale także opolskiej, kiedy cenzorzy występują w roli biegłych przed tymi sądami. Współpracują ze Służbą Bezpieczeństwa, z prokuraturą wojskową i piszą takie oceny, takie recenzje dokumentów, które są przejmowane podczas rewizji u różnych oskarżonych. Odbywa się słynny proces choćby proboszcza z Naroka, księdza Wojaczka, gdzie cenzor ocenia między innymi rękopis wspomnień księdza Wojaczka, w których opisał wkroczenie Armii Czerwonej i to, co się działo w Naroku i w okolicach. I tam pada właśnie sformułowanie, że poprzez tą propagandę próbował obalić ustrój. No, ciekawe, jak miał obalić ustrój, posiadając jeden egzemplarz jakiś w rękopisie pamiętników. Ale to wystarczyło, żeby księdza z Naroka skazać na 8 lat więzienia. Wyszedł po 3 latach, ale późniejsze, bo już potem się zmieniło, UB zostało zastąpione przez Służbę Bezpieczeństwa. Oficerowie Służby Bezpieczeństwa tak dawali mu w kość, że ostatecznie wyemigrował do RFN.
Mhm. Wracając do cenzora, przeciętnego cenzora, wiemy już, znajomość języka niemieckiego, a samo wykształcenie, doświadczenie, to się też zmieni... wierność partii, co było najistotniejsze?
To się zmieniało. Początkowo nie wszyscy, nie, właśnie, to jest ciekawe, nie wszyscy cenzorzy do końca lat 60. byli członkami partii. W 70. latach już było stuprocentowe upartyjnienie. Jeżeli chodzi o wykształcenie, no jak to na początku było, no w tych czasach pionierskich PRL-u, no to wystarczyło, że była ta matura, powiedzmy. Ale później nastąpiła profesjonalizacja służb. Niektórzy z cenzorów mieli nawet podwójne wykształcenie. Często było tak, że kończyli w Opolu jakąś filologię, a potem robili drugi fakultet, często prawo na przykład. Jeden z naczelników był specjalistą, to też mnie trochę zdziwiło, że akurat tutaj pracował, od prawa morskiego. Tak więc to się zmieniało. Zmieniało się też podejście tychże pracowników cenzury do petentów, czyli na przykład do dziennikarzy. Początkowo oni mieli się izolować, mieli być takimi ostrymi urzędnikami, którzy tutaj z niczego się nie tłumaczą, po prostu cenzurują tekst i tylko swoją opinię oddają. Później to się zmieniło, władze partyjne doszły do wniosku, że to jest zły model, że trzeba inaczej przyciągać tych dziennikarzy, że taki cenzur to powinien być taki dobry wujek, który jak do niego dziennikarz przyjdzie ze swoim artykułem, to ma powiedzieć: chodź, ja ci tu doradzę, razem coś wymyślimy, tego nie możesz napisać, ale ujmij to trochę inaczej. No i dochodziło do tego, że niektóre artykuły po prostu były przeredagowane, więc można powiedzieć, że cenzor często był współredaktorem. Na przykład pierwsza historia Opola tak powstała.
Tak odpowiedzialne stanowisko, tak dobrze wykształceni ludzie musieli być też dobrze opłacani. Czy udało się panu ustalić, jak na tle ówczesnych zarobków pracownicy cenzury zarabiali?
Więc w latach 60., jak słyszałem, to jest trzykrotność pensji nauczyciela. Znaczy oni celowali tak, żeby zarabiać mniej więcej tyle, ile zarabiają dziennikarze Trybuny Opolskiej. To był dla nich taki miernik, nie ich ten. No bo wychodzili z założenia, że skoro oni kontrolują dziennikarzy, to przynajmniej powinni tyle samo zarabiać. I w sprawozdaniach rocznych często dyrektor późniejszy wojewódzkiego delegatury, bo tu się nazwa też zmieniała, pisze, że jak to już dziennikarze dostali podwyżkę, a my jeszcze nie.
No, jeżeli to słyszą dziennikarze Nowej Trybuny Opolskiej, to myślę sobie, że niektórzy zamarzyli za tamtymi czasami, ale z punktu widzenia oczywiście zarobków, które mieli.
Na koniec tego wątku poświęconego cenzurze miałem jeszcze, jak gdyby, chciałbym się odnieść do tego, z czym cenzura kojarzy się, powiedzmy, mojemu pokoleniu. Mi, mojemu pokoleniu, to cenzura kojarzy się chyba z filmem Sylwestra Chęcińskiego, czyli, co tu dużo mówić, z rozmowami kontrolowanymi. Panie doktorze, jak to było z tymi rozmowami kontrolowanymi?
Tak, ale tutaj mówimy o cenzurze wojskowej. To jest inna instytucja, bo nie było jednej cenzury, ta najważniejsza to był główny urząd i jego struktury wojewódzkie, a oprócz tego była cenzura wojskowa, która działała na wypadek, czy związana potem ze Służbą Bezpieczeństwa. Istniało takie biuro perlustracji, które działało na poczcie i na przykład sprawdzało korespondencję, odpowiednio otwierano koperty, tak żeby nie było znaku, że ktoś zaglądał do listów. W ten sposób zresztą wiele osób wpadło, gdy tam działali w różnych jakichś tam organizacjach. A jeden raz ta cenzura była całkowicie tajna. Ona była niewidoczna dla obywatela. Ona tylko raz się ujawniła, właśnie w okresie stanu wojennego. Wtedy bowiem mogliśmy usłyszeć w słuchawce rozmowa kontrolowana, nie? I było wiadomo, że podsłuchują. Później już oni tego nie mówili, ale podsłuchiwali dalej. Zresztą wcześniej też podsłuchiwali. Tyle tylko że może robili to nie na masową skalę, nie każda rozmowa była podsłuchiwana, ale w odpowiednim czasie podejrzewam, że każdy, kto miał telefon, był co jakiś czas nie tam podsłuchiwany.
Mm-hmm. To prawie tak jak dzisiaj, podobno.
Szanowni Państwo, zwróćmy uwagę na to, że praktycznie kończy nam się już audycja. Tyle ciekawych, interesujących wątków i chcielibyśmy, korzystając z okazji, zaprosić też Państwa, mówimy teraz o czasach po roku 1045, a już w najbliższy czwartek, 24 listopada, Uniwersytet Opolski, a ściśle Instytut Historii, wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej organizują w Opolu ogólnopolską konferencję naukową zatytułowaną Referendum Ludowe w 1946 roku oraz Wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku na Górnym Śląsku. Na tą konferencję do Opola przyjeżdżają historycy, specjaliści od propagandy tamtego okresu, z kilku ośrodków akademickich w Polsce. Będą też goście z zagranicy. Ja pozwolę sobie w tym miejscu przywołać tylko kilka tytułów wystąpień, między innymi Emigracja wobec wyborów w Polsce w roku 1947, Ewolucja czy rewolucja, działania aparatu represji w okresie głosowania ludowego i wyborów do Sejmu Ustawodawczego w województwie śląskim, Duchowieństwo katolickie diecezji katowickiej wobec wydarzeń politycznych w latach 46-47, sytuacja polityczna w powiecie zawierciańskim, aparat represji w powiecie niemodlińskim oraz w okresie referendum ludowego i jeszcze wiele, wiele innych tematów. Konferencja rozpoczyna się o godzinie 9.15 w Willi Akademika. To jest reprezentacyjna budowla pomieszczenia Uniwersytetu Opolskiego przy ulicy Powstańców Śląskich 22 z ramienia Uniwersytetu Opolskiego. Organizatorem tej konferencji jest pani doktor habilitowana Małgorzata Świder, a ze strony IPN-u pan doktor habilitowany Adam Dziurak. Jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszamy. Przypomnę, konferencja poświęcona referendum ludowego z 1946 roku, te słynne trzy razy tak, oraz wyborom do Sejmu Ustawodawczego ze stycznia roku 1947, ale właśnie w śląskiej specyfice, a konkretnie specyfice Górnego Śląska. Szanowni Państwo, Mariusz za chwileczkę poda szczegóły konkursu, a ja w tym momencie chciałem serdecznie podziękować. Naszym dzisiejszym gościem był pan dr Mariusz Patelski, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, autor ciągle dostępnych książek, biografii generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego, postaci niestety w moim głębokim przekonaniu jeszcze ciągle zbyt słabo znanej, choć mamy tak znakomitą biografię, autor opracowania redakcyjnego wspomnień, 1000-stronicowej pracy z okresu Wielkiej Wojny. Przypomnę, że teraz każdy kolejny rok to jest któraś setna rocznica wydarzeń związanych właśnie z Wielką Wojną i wreszcie historyk, który pracuje i z tego co wiemy już w przyszłym roku ukaże się jego monografia poświęcona działalności Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Wydawnictw Opolu w okresie od zakończenia II wojny światowej, prawdopodobnie do połowy lat 70. Bardzo serdecznie dziękujemy panie
Dziękuję bardzo.
A teraz konkurs.
Konkurs, obiecany konkurs, od razu mówię, konkurs telefoniczny, a więc dzwonicie Państwo pod numer 45 66 777, oczywiście kierunkowy 77 z przodu, z prawidłową odpowiedź, z odpowiedzią na, myślę, nie takie znowu łatwe pytanie. Pytanie będzie dotyczyło postaci, o której mówiliśmy przed kilkunastoma minutami, biskup Bolesław Kominek. Szanowni Państwo, gdzie oprócz Opola znajdziemy jeszcze ulicę biskupa Kominka? Pierwsza osoba, która dodzwoni się z prawidłową odpowiedzią do naszego studia, otrzyma nagrodę. Opolanie znani i nieznani, okres międzywojenny, pod redakcją Adriany Dawid. Jeszcze raz numer telefonu 774566777.
Minęła właśnie godzina 20. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. I jednocześnie chcemy powiedzieć, że za tydzień spotykamy się 15 minut wcześniej, czyli o godzinie 18.45.
15 minut wcześniej i pół godziny krócej będzie trwała nasza
Ale audycja. Tylko przez miesiąc.
Tak jest. Szanowni Państwo, do usłyszenia po 20, czyli już za moment audycja de facto. Oddajemy studio na rzecz Joanny Przon. Mariusz Piestrak, dziękuję.
Marek Białokur, dobranoc Państwu.
Partnerem audycji jest Miasto Opole. Od Piasta do Miasta. 800 lat Opola.